Kuku, jesteśmy w Warszawie, w budynku Pasty na 5 piętrze. Bardzo serdecznie dziękujemy Tomaszowi Wybranowskiemu za poranek wnet ze studia 37 z Dublina, w którym prawdopodobieństwo opadu deszczu wynosi 10%. W Warszawie ile procent prawdopodobieństwo to wynosi, nie wiemy. W każdym razie w Warszawie ten deszcz chociaż przez chwilę powinien popadać, żeby troszeczkę zrosić nasze trawniki i dać trochę wody drzewom, które rosną w Warszawie, a piękne zielone drzewa są po całej Warszawie, Krakowie i całej Polsce rozsiane. 30% lasów, tyle jest ich w Polsce. Patrzymy do kalendarium i 6 maja 1543 roku odbył się ślub Zygmunta II z Elżbietą Habsburżanką. To w takim razie sięgnijmy do płyty Raperów z Nadwisły i niech zaśpiewają. To był komentarz Raperów z Nadwisły, komentarz historyczny. Jest godzina 9:02 i zgodnie z obietnicą z godziny 8 zajmujemy się tygodnikami. Okładka tygodnika w sieci, dwóch profesorów, profesor Śpiewak i profesor Żaryn. To profesor Żaryn w bardzo długim wywiadzie zrobionym przez Michała i Jacka Karnowskich odpowiada profesorowi Śpiewakowi, odpowiada mu tak: nie dam się zastraszyć. Ten długi wywiad warto przeczytać w tygodniku w sieci, ale rozpoczynamy przegląd tygodnika od tekstu Bronisława Wilsztajna. Na tekst dotyczy awantury w Middlebury College, którą rozpoczął profesor Kevin Moss, który jest wprawdzie specjalistą od literatury rosyjskiej, ale od ponad 20 lat zajmuje się nią pod kątem gender, gejów i lesbijek. Mossa zaszokowała wypowiedź Legutki na temat homoseksualizmu. Moi koledzy w Polsce uświadomili mi, co on mówi, jakie są jego poglądy. Okazało się, że demonem w demokracji jest tolerancja. W imię gender profesor wezwał do protestu przeciw wykładowi Legutki. Wstrząsnęła nim wypowiedź filozofa, który oświadczył: nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek może być dumny z bycia homoseksualistą. Bądź dumny z tego, co robisz, a nie z bycia homoseksualistą. Tak powiedział profesor Legutko. Przypomnijmy te wszystkie jego perturbacje i odwołanie wywiadu. A to fragment, który cytuje Bronisław Wilsztajn. Fragment listu absolwenta Middlebury College, Polaka z pochodzenia, opublikowanego w tamtejszym piśmie studenckim. Jestem całym sercem za zapraszaniem wykładowców, którzy prezentują odmienne niż uczelniana większość poglądy, ale nie powinni być oni bigotami i hipokrytami. A z kolei polityk PO cytowany przez Bronisława Wilsztajna, Andrzej Halicki, tak skomentował sprawę. Odwołano w USA wykład europosła Legutki z powodu szerzenia rasizmu i ksenofobii. Zdumiony? Myślał, że leci na zlot Ku Klux Klanu. Uznanie, że poglądy specjalisty od Platona kwalifikują do Ku Klux Klanu, świadczy nawet nie tyle o myśleniu Halickiego, podejrzewanie go o nie wydaje się dość ryzykowne, ile o metodach politycznych PO, które stają się coraz bardziej krytyczne i tolerancyjne. I dalej Bronisław Wilsztajn pisze: tydzień przed awanturą w Middlebury College za konserwatywne poglądy ze stanowiska przewodniczącego rządowej komisji do spraw budownictwa odwołany został wybitny filozof angielski Roger Scruton. Pretekstem był wywiad z nim, który spreparował wicenaczelny The New Statesman George Eaton. Scruton, mówiąc o chińskiej partii komunistycznej, powiedział: oni robią roboty z własnych ludzi. Każdy Chińczyk jest jakby kopią następnego. Eaton zostawił tylko: każdy Chińczyk jest kopią drugiego. I tak potraktował całość wypowiedzi Scrutona. Po jego odwołaniu opublikował na Twitterze zdjęcie, na którym pije szampana z butelki, ciesząc się z dymisji prawicowego rasisty i homofoba. Głośny brytyjski historyk Neil Ferguson napisał w The Times: nowa Armia Czerwona chce uciszyć debatę. Musimy powstać i oprzeć się temu. Albo będziemy trzymać się razem, albo powieszą nas oddzielnie. Czy jest nadzieja? Swój felieton kończy Bronisław Wilsztajn w tygodniku w sieci i otwieramy tygodnik w sieci na kolejnych stronach o tym dużym wywiadzie, który Michał Karnowski sam przeprowadził z profesorem Żarynem. Już mówiliśmy, wywiad dotyczy oczywiście spraw polsko-żydowskich. Jest drugi tekst dotyczący jeszcze dwa teksty dotyczące tej sprawy. Jeden to To jest skrót wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego podczas debaty w Stanach Zjednoczonych. Żaden z ocalałych Żydów nie mógłby ocalić bez pomocy Polaka. Podczas niedawnej wizyty w USA szef rządu Mateusz Morawiecki uczestniczył w debacie zorganizowanej w ramach cyklu Transatlantyckie Dialog na Uniwersytecie Nowojorskim. Moderatorem dyskusji był profesor Weiler, specjalista w dziedzinie praw konstytucyjnego i międzynarodowego, znany także z obrony krzyża w europejskich trybunałach. Większą część rozmowy poświęcona była sprawom globalnym, relacjom europejsko-amerykańskim oraz polskiej reformie sądownictwa. Najwięcej emocji wzbudził jednak wątek dotyczący relacji polsko-żydowskich. Oto zapis tej dyskusji, ten zapis dyskusji na 30 stronie tygodnika w sieci. Maja Narbut: mamo, kiedy będziemy bić będziemy Judasza bić? Znak zapytania. To jest opis tego wszystkiego, co związane w całej historii związanej z spaleniem kukły Judasza w podkarpackim miasteczku, a ta informacja obiegła cały świat. O tym pisze Maja Narbut, która na pewno pojechała na miejsce i warto przeczytać jej reportaże i relacje. Jeszcze jeden tekst z tygodnika w sieci, oczywiście o Donaldzie Tusku. Jest fragment, ale czy ten tekst znajdziemy teraz, to z kolei o myśli europejskich Żydów na temat tego, jak należy traktować lekcje religii, ale teraz tego fragmentu nie mogę znaleźć, ale jeszcze próbuję, bo przecież kto nie próbuje, nie je. Może to nie jest przysłowie, ale Boże, krajobraz po bitwie, to nie wiemy jaka bitwa, codziennie nowa wojna. To jest o wyborach. Marek Pyza i Marcin Wikło piszą: od jesieni 2015 roku i zwycięskich dla PiS wyborów odbywa się w Polsce masowa produkcja pretekstów do tego, by zaatakować rząd. Każdy powód jest dobry i każdy będzie dobry, bo mówimy o procesie, który trwa i ma trwać, ale nie ten tekst był poszukiwany, nie ten tekst był poszukiwany, ani nie ten tekst był poszukiwany, ani ten, no dobrze, schował się, trudno. Odkładamy tygodnik w sieci i zaglądamy do tygodnika, do rzeczy. Krótkie wspomnienie profesora Karola Modzelewskiego, Piotr Semka, na szóstej stronie: nigdy nie traktował aktywności publicznej inaczej niż jako wyłączną służbę idei. I za to teraz po śmierci zbiera głosy szacunku także z prawej strony. Tak swój tekst kończy Piotr Semka. Tekst dotyczy Karola Modzelewskiego, którego pogrzeb będzie w najbliższą środę. I dalej przeglądamy tygodnik w sieci, tygodnik do rzeczy, o niezwykłej zmianie na chryzantemowym tronie, czyli o tym, co dzieje się w Japonii. Bardzo ładne zdjęcie i cesarza, który abdyktował, i nowego cesarza, który po nim przejął władzę. I właściwie do zdjęcia i krótkiego opisu to się wszystko sprowadza. Nie ma dużego artykułu na temat tego, co dzieje się w Japonii. Marcin Makowski też o ustawie, akt 447, gra o najwyższą stawkę, i okazuje się, że tekst, którego szukałem w tygodniku w sieci, nie znalazłem go w tygodniku w sieci, bo jest on po prostu w tygodniku do rzeczy. I teraz Piotr Włoczyk pisze: przedstawienie faryzeuszy w pozytywnym świetle, setki milionów z budżetu państwa na walkę z antysemityzmem, zamknięcie Radia Maryja, między innymi takie kroki proponuje Europejski Kongres Żydów. Jezus i faryzeusze, ponowna ocena interdyscyplinarna. To tytuł konferencji współorganizowanej przez Papieski Instytut Biblijny, której druga część odbędzie się w tym tygodniu w Watykanie. Jak pisze John Allen, amerykański watykanista pracujący dla katolickiego portalu, celem konferencji ma być uwidocznienie uprzedzeń wobec faryzeuszy, starożytnych poprzedników rabinów. Ojciec Etienne Veto, dyrektor Centrum Studiów Judaistycznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, tłumaczy, tłumacząc powód zwołania tego spotkania, podkreślił związek między negatywnymi stereotypami narosłymi wokół faryzeuszy, a dzisiejszym antysemityzmem. Kiedy słyszymy w kościołach negatywne komentarze na temat faryzeuszy, zazwyczaj mówimy po prostu amen. Nasze uszy nie są wyczulone na uprzedzenia, tłumaczy profesor Lewin, jedna z organizatorek konferencji. Równocześnie ekspertka reprezentująca stronę żydowską. Jej zdaniem dużym problemem jest to, że w Ewangeliach faryzeusze przedstawiani są generalnie jako przeciwnicy Jezusa. Co ważne, profesor Lewin jest współautorką adnotowanego Nowego Testamentu Żydowskiego, czyli Nowego Testamentu z przypisami przygotowanymi przez 70 żydowskich naukowców, które mają przedstawić judaistyczne spojrzenie na Nowy Testament. Ciekawy, długi artykuł, warto przeczytać w tygodniku Do Rzeczy. Teraz patrzymy na zegarek, jest godzina 9:12 i jeszcze jedna agencyjna informacja. USA skierowała grupę uderzeniową okrętów wojennych z lotniskowcem Abraham Lincoln i eskadrę bombowców na Bliski Wschód jako ostrzeżenie dla Iranu, poinformował doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. I tym kończymy przegląd prasy. Jest godzina 9:12. Słuchają Państwo Poranka Wnet i ze studia Dublin, i ze studia Bejrut, i ze studia Warszawa, i ze studia Kijów. My robimy Radio Wnet, a w telewizji powstają kolejne spektakle teatru telewizji i kolejne premiery. Dzisiaj premiera spektaklu Czapa, czyli Śmierć na raty, strażnika drugiego. Gra w tym spektaklu Hubert Zdunia, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Drugi strażnik. Czego pan pilnuje?
Wie pan, co, no, pilnuje więźniów, to znaczy teraz chyba się mówi osadzonych. Tak, osadzonych pilnuje. Skazanych na śmierć, tak, na najwyższy wymiar kary, czyli śmierć.
Czy to są więźniowie polityczni, czy zwykli kryminaliści, którzy na karę śmierci zasłużyli?
Wie pan co, to są zwykli kryminaliści, którzy swoimi jakimiś postępkami zasłużyli na tę karę. Tak.
I dlaczego jest to warte spektaklu? Co się między nimi dzieje? Jakie jest przesłanie tego spektaklu?
To znaczy, wie pan co, ja myślę, że przesłaniem tego spektaklu jest to, żeby człowiek szedł dobrą drogą przez całe życie. Nawet jeżeli coś zrobi, to potem też jakby naprawiając powinien iść dobrą drogą. Natomiast to jest spektakl o ludziach, którzy nie wiem, zabłądzili, którzy źle żyli, którzy nie potrafią się z tego wydobyć. Jest to ciekawy spektakl dlatego, że mówi o rzeczach, znaczy niecodziennych. To są niecodzienni ludzie, niecodzienne miejsce, niecodzienne problemy, dlatego interesujące, ponieważ trochę obok nas, trochę inni niż my. Warto się temu przyjrzeć. To jest bardzo interesujące.
Nie zapytam się, jak kończy się cała sztuka, ale przynajmniej czy ma w sobie optymistyczne przesłanie, czy odnajdujemy w niej światło i słońce?
To znaczy, wie pan co, myślę, że światłem i słońcem jest to, że człowiek stojący pod ścianą zawsze wie o tym, że musi iść w to światło. To znaczy, że to jest jego drogą, nawet jeżeli słyszy otwierające się drzwi i moment, w którym musi wyjść, oddać swoje życie. Myślę, że to jest też film o przyjaźni, o jakimś międzyludzkich takich sytuacjach, które są w takich momentach po prostu bliskie, które się pojawiają. Znaczy, że jeden człowiek pierwotnie wspiera drugiego w najwyższym celu, czyli w życiu. Myślę, że to jest o tym, a poza tym to jest trochę śmieszne. Przez to jest to świetna sztuka, ponieważ ona w humorystyczny, w taki komiczny sposób mówi o bardzo trudnych rzeczach. Tak, i myślę, że dlatego ona jest ciekawa.
I dlatego warto obejrzeć. Obsada: Cezary Pazura, Michał Lesień-Głowacki, Piotr Franceski jako skazaniec, Andrzej Grabowski jako strażnik i Hubert Zduniak, strażnik 2, który był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że odebrał pan dzisiaj telefon. A Teatr Telewizji Czapa, czyli Śmierć na Raty, Teatr Telewizji zaczynają się o której godzinie?
O 21:00 dzisiaj na Jedynce.
Będzie pan oglądał.
Oczywiście.
I mam nadzieję, że w przyszłości będzie pan...
Zapraszam wszystkich.
Że oczywiście. W przyszłości będzie pan też słuchał Radia Wnet, jak jest pan w Krakowie, to 95,2, jak jest pan w Warszawie, 87,8, a jak jest pan poza Warszawą i Krakowem, to www.wnet.fm. Jest godzina 9:21 i obiecane studio Bejrut na antenie Poranka Wnet.